Witajcie, kochani. Cieszę się, że tak jak Edward wspomniał, mogę być tutaj po tym długim czasie, ale cieszę się również, że mogę być tutaj w stulecie naszej niepodległości. I chciałbym tak po polsku świętować to nasze święto. Dlatego, tak jak się robiło w szkole podstawowej, przyniosłem cukierki. O. Tylko nie mam tyle cukierków, żeby starczyło dla każdego. Mam tylko kilka cukierków. Dlatego cukierki dostaną ci, którzy wykażą się wiedzą na zadawane przeze mnie pytania. To są szczególne cukierki, one są takie śląskie, nazywają się kopalnioki. I one są też szczególne, przygotowałem je z tego powodu, że troszeczkę chcę nawiązać do Ślązaka, który cały czas stoi przed naszym kościołem. Jeżeli kojarzycie, tam jest taki pomnik, przy którym zresztą wczoraj były wojskowe obchody, teraz przy tym pomniku stoją kwiaty. Czy ktoś jest w stanie, dostanie status cukierka, czy ktoś jest w stanie powiedzieć, jak ma na imię i nazwisko ta osoba, która tam stoi? Pięknie, to dla ciebie, mam nadzieję, że złapiesz. O, mój tato prawie złapał. Wojciech Korfanty, dokładnie. Oprócz tego, że jest bardzo mocno związany ze Śląskiem, jest też bardzo mocno związany z naszą polską niepodległością. Wczoraj, myślę, że właśnie z tego powodu wczoraj wojacy tam zrobili dużo szumu i dużo hałasu przy tym pomniku. Przyjechały takie wielkie żuki. Ja nie wiem, jak one się nazywają, ale wyglądały jak takie wielkie żuki po prostu. Taki, był też wóz opancerzony, dużo osób w mundurach, grali polskie pieśni. Pod naszym oknem wojacy, wojskowi robili jakieś marsze. Słuchać, było takie bardzo głośne tupanie stopami, butami bardziej wojskowymi. Być może były podkute, nie jestem pewien. Natomiast co? Obchodziliśmy po prostu stulecie niepodległości. Jeżeli chodzi o te cukierki, one też są z tego powodu wyjątkowe, że one pochodzą ze Śląska, skąd pochodzi moja żona. To są cukierki, którymi ona mnie kiedyś poczęstowała i powiedziała mi o tym, że te cukierki zrobione są z węgla. Dlatego, że to jest Śląsk, to wiadomo, oni tam z tym węglem wszystko robią, chodzą umazani w węglu, rozmawiają o tym węglu, no i robią też z niego jedzenie, jak widać. Ja myślałam, że to są żarty. Właściwie przez kilka lat myślałam, że to taki żart na temat tych cukierków. Natomiast wczoraj przeczytałem skład i to faktycznie jest węgiel w środku. Cukierki są bardzo dobre. One są, oprócz tego, że z węglem, są też z ziółek. Tak jak Ślązacy kojarzą się nam z węglem, chociaż ja w życiu nie widziałem Ślązaka umazanego w węglu, tak oko w oko, tak my Polacy różnym narodom kojarzymy się z różnymi rzeczami. Dzięki mojej interesującej pracy byłem w stanie trochę popodróżować po świecie i między innymi jak byłem w Peru, to mogłem zobaczyć, z czym się tak kojarzymy ludziom, którzy w zasadzie nigdy w Polsce nie byli. Także od razu mnie zaczęli pytać o wódkę z trawą w środku. Pytali mnie o polskiego papieża. Teraz znowu pytają o Lewandowskiego. Natomiast co oni tam wiedzą? W Peru je się świnki morskie. To są takie małe takie stereotypy, trochę żarciki dotyczące naszego narodu. Natomiast jeżeli się przyjrzymy naszej historii i temu, co się działo chociażby przez te 100 lat naszej niepodległości, ale też wcześniej, zobaczymy taki czas zmagań. To znaczy te 123 lata zaborów i później to wcale nie była dla nas sielanka, tylko to były naprawdę trudne chwile. I to nie jest tak, jak Edward powiedział, że ludzie z młodszego pokolenia, to co oni tam wiedzą, bo jednak my jakiejś tam historii się uczymy, oglądamy jakieś filmy, czytamy książki i coś jednak jesteśmy w stanie powiedzieć. Nie wiem, czy też Edward żył za czasów II wojny światowej. Prawdopodobnie tak. No. Natomiast teraz za oknem słyszałem te buty wojskowych i to były nasze polskie wojsko, nasze polskie buty. Grali polskie piosenki. Odwoływali się do polskiej historii. To są rzeczy, które po trosze możemy myśleć o nich jako o czymś normalnym, natomiast za czasów zaborów to nie było takie normalne po prostu. To znaczy polskość była cenzurowana, polskość była generalnie, no nie była w myśl naszym zaborcom. To, że możemy mówić dzisiaj po polsku, to, że możemy nawet czytać Pismo Święte po polsku, że chodzimy do polskich szkół, że mamy polski język urzędowy w urzędach, to są tak naprawdę zdobycze naszych przodków i one są wspaniałe, one są niesamowite. Dzisiaj modliliśmy się i dziękowaliśmy Panu Bogu za to, że mamy to, co mamy. I pamiętajmy o tym, żeby być wdzięcznym za to, bo ci nasi przodkowie, oni ponieśli olbrzymie straty i też dużo, dużo łez, dużo krwi musieli włożyć w to, żebyśmy byli dzisiaj Rzeczypospolitą Polską, a nie żebyśmy byli częścią jakichś innych krajów. Że dzisiaj mówię do was po polsku, jestem wdzięczny za to tak naprawdę. Natomiast no, jak już się odniosłem do tej szkoły podstawowej, podejrzewam, że nie tylko ja słyszałem bardzo dużo kawałów na temat Polaka, Ruska i Niemca, kiedy to Polak wykazywał się jakąś fantastyczną fantazją. Niemiec zupełnie był bez polotu, a Rusek był po prostu wielki jak niedźwiedź i tam wszystko albo niszczył, albo generalnie jakoś sobie dawał radę, ale w dziwny sposób. Trochę przez jak patrzymy na naszą historię, może odzywać się w nas taka, no nie powiem, że miłość do krajów ościennych, raczej właśnie ucząc się o tym, jak no, w zasadzie z Niemcami, odkąd istniejemy, toczyliśmy jakieś wojny, a im bliżej dochodzimy do czasów dzisiejszych, tym więcej znaleźlibyśmy narodów, z którymi mieliśmy jakieś zatarcia. Czy to będą Ukraińcy, czy to będą właśnie Niemcy, ale też możemy sobie pomyśleć o II wojnie światowej, kiedy to Polacy uczestniczyli w walkach na każdym froncie. Zostaliśmy zdradzeni przez aliantów, więc znowu myśląc o tym, jesteśmy w stanie i bardzo często tak się dzieje, że budujemy w sobie taką trochę nienawiść, trochę taką naszą polską martyrologię, a trochę takie rozgoryczenie narodowe. Coś nas gryzie w środku, jak myślimy o tych krajach, czy jak rozmawiamy o nich. Myślę, że nie jestem, jeżeli o to chodzi, odosobniony. Natomiast zastanawiam się, czy jest jakiś sposób, żebyśmy mogli cenić tą swoją wolność, która była tak naprawdę okupiona cudzym cierpieniem, cudzym zmaganiem, bardzo często śmiercią. Czy jest sposób, żebyśmy mogli to cenić, odwoływać się do tego, ale bez tych negatywnych uczuć, to znaczy nie nienawidząc Niemców albo nie wypominając Rosjanom rusyfikacji i czasów PRL-u. Żeby to zrobić, odniosłem się do Pisma Świętego. Tam jest opisana historia narodu wybranego, który znajdował się przez długi czas, można powiedzieć, że pod zaborami, to znaczy znajdowali się w niewoli egipskiej. Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, ile czasu trwała ta niewola? Mniej więcej. O, a kto był pierwszy? O, cukierek dla ciebie w takim razie. Niewola egipska trwała jakieś 400 lat, czyli no prawie 4 razy dłużej niż nasze polskie zabory. I wiemy też o tym, że ta niewola, ona też nie była jakaś łatwa i też nie została, no, Izrael nie został łatwo wypuszczony z Egiptu. W pewnym momencie Pan Bóg, używając Mojżesza, upomniał się o swój lud i wyprowadził ich. Przez 40 lat wędrowali po pustyni i ostatecznie osiedli w ziemi obiecanej, którą też musieli zdobyć własnym trudem i własną krwią. Natomiast kiedy ci Izraelici dotarli już do ziemi obiecanej, zaczęli, powiedzmy, że normalne życie, ale odnosząc się do tej historii, do historii wyzwolenia, do historii wyjścia z Egiptu, zostały ustanowione niesamowite prawa, które, no, ja bym powiedział, że mają zupełnie innego ducha, mają taką bardzo interesującą Bożą logikę w odniesieniu do, no powiedzmy, że do zdobyczy naszych przodków. W 25 rozdziale Księgi Kapłańskiej, nie musimy jej teraz otwierać, będę po trosze skracał całość opowiadania, znajduje się prawo dotyczące roku jubileuszowego, czyli takiego roku, który zdarza się raz na jakiś czas. Czy jesteście w stanie powiedzieć, co jaki czas zdarza się taki rok? To wydaje mi się, że Ania była pierwsza, Ania powiedziała 49. Ja ci rzucę cukierka. Tam jest napisane, że on się zdarza raz na... To jest... O. Przesadziłem to, rzucę drugiego. O, Ania sobie poszła zdobyć swój cukierek. Tam jest napisane, że rok jubileuszowy zdarza się 7 razy 7 lat. To jest jakby taki bazowy odcinek. I potem kolejnego roku. Czyli to jest 50 rok, ale ten 50 rok jest też pierwszym rokiem całego cyklu, więc w zasadzie tak, to jest co 49 lat. I ten rok jubileuszowy bardzo mocno, tak teologicznie, odnosił się właśnie do wyzwolenia Izraela, dlatego że rozpoczynając to prawo, Pan Bóg przypomina i mówi, wy wszyscy jesteście moimi niewolnikami, dlatego że ja was wyzwoliłem z Egiptu. Ta ziemia należy do mnie i ja wam ją dałem. I na tym Pan Bóg opiera. To znaczy, że On jest dawcą. To wszystko należy do Niego. To wszystko wyszło od Niego. I to prawo jest o tyle interesujące, prawo roku jubileuszowego, że do Niego potem Chrystus bardzo mocno się odwołuje. To prawo składa się z takich elementów. Podczas tego roku, tego wyjątkowego zdarzenia, to było, no powiedzmy, że raz w ciągu życia takiego średnio, no takiego statystycznego Izraelity to się zdarzało. Raz na dwa pokolenia. Okej, bo pokolenie liczyło się jako 25 lat. Dobrze. Więc to było takie rzadkie zdarzenie, podczas którego, powiedzmy, że struktura społeczna wracała do początku, do takiego etapu z samego osiedlenia się Izraelitów w ziemi obiecanej. Bo tam były takie elementy, jak między innymi rok odpoczynku dla całej ziemi i dla wszystkich zwierząt, to znaczy dlatego, że ta ziemia należała do Pana Boga, ona miała taki swój własny sabat. Nie można było uprawiać ziemi, nie można było z niej korzystać, chociaż akurat w roku jubileuszowym. No tam były jakieś niuanse prawne, ale zostawmy to na bok. Natomiast był właśnie ten element odpoczynku dla ziemi. Był taki element darowania długów. To znaczy wszystkie długi, które były zaciągnięte w Izraelu, miały zostać darowane. I co za tym szło? Wszyscy niewolnicy mieli być uwolnieni, dlatego że w starożytnym Izraelu nie było takiej instytucji niewolnictwa jak w innych miejscach. To znaczy ludzie nie byli niewolnikami i po prostu, tylko byli niewolnikami finansowymi. To znaczy nie byli w stanie spłacić długów i dlatego stawali się niewolnikami. I dopóki nie spłacili swoich długów, takimi niewolnikami zostawali. Natomiast nie byli po prostu niewolnikami na całe życie. W tym 50 roku, czy 49, wszystkie długi miały zostać odpuszczone zupełnie. Wszyscy niewolnicy mieli wyjść na wolność. Oraz co istotne, ziemia, która została sprzedana przez te 50 lat, miała wrócić do swoich prawowitych właścicieli albo ich potomków. Czyli był taki zupełny reset społeczeństwa. Niesamowicie piękna historia, natomiast ciężko by ją odnieść do naszych dzisiejszych czasów, dlatego że no nie wiem, nie mamy takich przypisanych przez Pana Boga terenów, że na przykład plemię Frączów tu będzie zasiedlać, na Dolnym Śląsku jakieś tereny. Nie ma czegoś takiego, szkoda. Natomiast zauważmy tą Bożą logikę, która idzie za tym. Pan Bóg wyzwolił Izraelitów, oni przestali być niewolnikami Egiptu, teraz stali się niewolnikami Pana Boga i on mówi, słuchajcie, wy teraz, jako moi niewolnicy, nie będziecie mieć własnych niewolników, wy będziecie tymi, którzy wyzwalają. Wy będziecie tymi, którzy darują długi. To jest niesamowite, to jest piękne. To znaczy, możemy sobie o tym myśleć w kategoriach naszego własnego narodu i naszej własnej historii. Ten czas, w zasadzie czas Mojżesza, czas Jozłego i dalej czas sędziów, przez Izraelitów był nazywany takim najbardziej urzeczywistnionym Królestwem Bożym. A kiedy, kiedy Izraelici odwoływali się do Królestwa Bożego, myśleli właśnie o tych czasach, jeszcze sprzed królów, sprzed Saula, sprzed Dawida i tak dalej. Też między innymi w tym okresie, w czasie tych królów, wydaje się, że przestało być stosowane prawo jubileuszu. I już do czasów Chrystusa w zasadzie tylko odpoczynek ziemi był stosowany. Reszta to jest umorzenie długów, wyzwolenie niewolników, powrót ziemi do prawowitych właścicieli, do tych pierwszych właścicieli, to zostało zaniedbane zupełnie. Natomiast to nie znaczy, że ludzie o tym nie wiedzieli, bo kiedy Chrystus odnosi się do tych rzeczy w Ewangeliach, widać takie zrozumienie na twarzach Jego odbiorców. To znaczy ci, którzy akurat mają tę ziemię w swoim władaniu, chcą Chrystusa zabić, a ci, którzy akurat nie mają nic, bo są biedni, są uciskani przez możnowładców, oni się cieszą. I to właśnie dlatego, że Pan Jezus odnosił się do praw jubileuszu. Izraelici wierzyli w to, że to Królestwo Boże, ono znajdzie najpełniejszy wyraz na ziemi w momencie, kiedy ten doskonały potomek Dawida, to jest Mesjasz, zasiądzie na tronie Izraela. On wtedy wprowadzi Izrael w taki ostateczny jubileusz, w takie królestwo, w którym Boże zasady, Boże panowanie, ono będzie nie miało końca, będzie na wieki wieków. My, chrześcijanie, również w to wierzymy i znajdujemy wypełnienie tego prawa właśnie w służbie i w osobie Jezusa Chrystusa i wierzymy w to też, że na koniec czasu, kiedy Pan Jezus przyjdzie znowu na ziemię, On już skończy swoje dzieło i to, co rozpoczął wtedy, zakończy się. Natomiast teraz jesteśmy w takim stanie, że Królestwo Boże jest, ale też jeszcze na nie czekamy. Słuchajcie, otwórzmy może Pismo Święte, Ewangelię Mateusza, 18 rozdział. I przeczytajmy od 23 wersetu. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. Te 10 tysięcy to jest zupełnie hiperbolizowana kwota. To nie jest kwota, którą ktokolwiek byłby w stanie spłacić. To jest jakieś 50 razy więcej niż Herod Wielki ściągał ze swoich z prowincji, które były mu podległe. To znaczy, to jest po prostu niebotyczna kwota, którą Pan Jezus po prostu tak jakby powiedział 100 tysięcy miliardów dolarów. Natomiast sama sytuacja, ona jest całkiem dobrze historycznie ugruntowana. To znaczy w czasach Jezusa ten Herod Wielki i też Rzymianie, którzy sprawowali kontrolę nad Judeą, oni bardzo mocno ściągali podatki i faktycznie pozycja takich zwykłych ludzi, zwykłych Izraelitów było bardzo cienka. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam Ci wszystko. To oczywiście jest takie powiedzenie. Wszyscy wiedzieli, że on nie byłby w stanie spłacić takiego długu. Wtedy Pan ulitował się nad nim, uwolnił go i dług mu darował. Była taka instytucja w tamtych czasach, bo tu jest powiedziane o tym, że kazał go Pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy, kiedy ktoś jest w więzieniu, czy jest osadzony, on jakoś bardzo mocno nie spłaca tych swoich długów. Natomiast w momencie, kiedy w Izraelu ktoś był wydany katom, jak jest później napisane, albo po prostu był w więzieniu, miało to służyć temu, żeby jego rodzina zauważyła, że coś jest nie tak, żeby się zaczęli zrzucać i po prostu w ten sposób próbowali spłacić długi swojej rodziny. W Dobrze, może jeszcze się chwilę zatrzymamy tutaj. Słuchajcie, jesteśmy teraz w samym środku historii, w momencie, kiedy ta osoba, ten sługa został uwolniony z olbrzymiego długu, został wyzwolony. Według tej Bożej logiki, o której rozmawialiśmy przed chwilą, ale też o której wspominał między innymi Jurek i kilka osób w ciągu nabożeństwa, nie jesteśmy wyzwoleni tylko po to, żeby cieszyć się wolnością, tylko jesteśmy wyzwoleni do czegoś. Panu Bogu zależało w Starym Testamencie, żeby Jego lud był takim narodem, wyzwolonym narodem, który wyzwala dalej, który niesie tą wolność następnym. Dlatego też o Jezusie mówi się, że On jest takim wypełnieniem Izraela, takim spełnieniem Jego celu, dlatego że On jest takim ostatecznym, wyzwolonym wyzwolicielem. Natomiast mamy tutaj sytuację, w której sługa znajduje się w tej chwili. Ja bym go teraz przyrównał, tego sługę, w zasadzie do nas. To znaczy, jesteśmy w momencie, gdzie dużo nam darowano, gdzie mamy z czego się cieszyć. Jesteśmy w tym momencie jubileuszu. 100 lat minęło, odkąd jesteśmy wolnym narodem. Natomiast co ten sługa zrobił dalej? A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. Taki denar to była mniej więcej dniówka, czyli to jest taki całkiem spłacalny dług. I pochwyciwszy go, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wstrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby oddał mu cały dług. Taki ojciec mój niebieski uczyni wam, jeżeli każdy nie odpuści z serca bratu swemu. Jest to taka dość twarda sytuacja, dość twarda historia, która opowiada o tym, że Królestwo Boże jest jak król, który wtrącił człowieka do więzienia i oddał go katom, żeby spłacił mu cały dług. No nie do końca, no ale jest to zdecydowanie twarda rzeczywistość, której Pan Bóg nas stawia. To znaczy mówi nam, że daje nam wolność i to jest wolność do czegoś. To już nie jest tylko wolność od Egipcjan czy wolność od tego olbrzymiego długu, tylko to jest wolność do tego, żeby robić z tym coś dalej. Tak jak pozwolę sobie znowu przypomnieć to, co Jurek mówił. Tak jak Jurek mówił, dostał nowe życie. Pan Bóg darował mu życie przy tym wypadku po to, żeby on mógł dalej służyć. Dlatego, że Pan Bóg ma jakiś plan dla niego. I to jest piękne. To jest bardzo dobre. Pan Jezus, wypełniając ten jubileusz, to wielkie prawo ze Starego Testamentu, obiecuje swoim naśladowcom i mówi im, że jeżeli cokolwiek stracicie, idąc za mną, robiąc te dobre rzeczy na rzecz Królestwa Bożego, nie stracicie. Jeżeli stracicie, on to mówi o rodzinie, to dostaniecie kolejnych tutaj na ziemi i dalej. Jeżeli stracicie jakieś majątności, nie martwcie się, Pan Bóg to wszystko widzi. I to ma tak naprawdę olbrzymi sens w kontekście tego jubileuszu, też kiedy Pan Jezus mówi o bogaczach, szczególnie w Ewangelii Łukasza, zawsze wydaje się, że ci bogacze to są jacyś naprawdę, naprawdę straszliwi ludzie, a posiadanie pieniędzy to musi być coś złego. Natomiast w kontekście tego możemy zauważyć, że Pan Jezus mówi, prawie niemożliwe jest, żeby bogacz wszedł do Królestwa Bożego. I tam potem uczniowie mówią, no to w takim razie kto może wejść? I tam sobie rozmawiają na ten temat. Natomiast jeżeli przyjrzymy się temu, jak wyglądała tamta sytuacja, dowiemy się, że osoby, które były majętne w Izraelu w tamtym czasie, bardzo możliwe, że trzymały z administracją Heroda, czy z Rzymianami i byli odpowiedzialni za łupienie tych, którzy byli najbiedniejsi. generalnie sytuacja starożytnego Izraela z czasów Chrystusa była raczej dość patologiczna. Natomiast Pan Jezus przyszedł po to, żeby wyzwolić tych niewolników, żeby długi zostały darowane. Właśnie, natomiast sam Pan Jezus w tym momencie jeszcze jakby nie został samemu wyzwolony, bo też nie było z czego. Natomiast w pewnym momencie, jak wszyscy wiemy, Pan Jezus poniósł taką ostateczną cenę za nas w zasadzie. To znaczy dał się zabić na krzyżu i potem tą śmierć pokonał. Został ostatecznie zniewolony, to znaczy zabity, ale potem jakby został ostatecznie wyzwolony po to, żeby każde z nas mogło teraz żyć w wolności. Dużo z nas zna tą wolność Chrystusa, kiedy problemy, które do tej pory stawały się dla nas nie do przeskoczenia, jakieś grzechy, z którymi nie mogliśmy sobie poradzić, kiedy spotykamy się z Panem Jezusem, nagle jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym, co wcześniej wydawało się zupełnie nie do przeskoczenia. Natomiast Pan Jezus oczywiście odnosi się do grzechu, odnosi się do takich rzeczy w naszym życiu, natomiast to nie był dla Niego koniec. To znaczy te rzeczy związane z jubileuszem, one były kluczowe w jego służbie. Bardzo polecam przeczytanie Ewangelii, mając w głowie to prawo z 25 rozdziału Księgi Kapłańskiej. Spotkanie z tym Chrystusem ma to do siebie, że zamienia morderców w apostołów, że zamienia alkoholików w terapeutów uzależnień, zamienia tych, którzy są złamani, w tych, którzy podtrzymują następnych. Spotkanie z Panem Jezusem prowadzi za sobą taką wewnętrzną przemianę tych, którzy są niewolnikami, tych, którzy są pogubieni, w tych, którzy wyzwalają dalej. Teraz, kiedy tak sobie myślę o naszym narodzie i tym momencie, w którym jesteśmy, bo możemy myśleć o tych narodach, które okupowały nas, które mordowały naszych współobywateli i możemy kultywować w sobie taką mocną nienawiść, taki żal, czy do Pana Boga, czy po prostu do innych. Natomiast możemy też zobaczyć naszą historię z innej perspektywy, nie wybielając jej, patrząc na świat taki, jaki jest, natomiast pamiętając o tym, że bardzo dużo nam darowano, to znaczy jesteśmy w pięknym miejscu. Nasz naród ma naprawdę bardzo dużo, jak porównamy go sobie chociażby z Peru, w którym byłem, to jesteśmy naprawdę dużo do przodu, chociażby jeżeli chodzi o naszą sytuację ekonomiczną, ale nie tylko tak naprawdę. Jesteśmy bardzo dużo obdarowani. Nie mówię tego, żebyśmy się czuli winni z tego powodu, natomiast żebyśmy byli wdzięczni. Czyli w jaki sposób moglibyśmy obchodzić te święto? Czy czerpać jakąś siłę z naszej historii? Myślę, że w ten sposób, że będąc narodem, który był tak uciskany, możemy stać się tymi, którzy wyzwalają dalej. To znaczy możemy być tymi, którzy zaprowadzają to Boże Królestwo. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, jakie były te rzeczy, które charakteryzowały rok jubileuszowy w Starym Testamencie? Zasady. Ziemia wracała do pierwotnych właścicieli, bardzo ładnie. Mam jeszcze kilka cukierków. Odpuszczane były długi, tak jest. O, tam. Ziemia odpoczywała, super. Zresztą Mikołaja. O, super. I jeszcze jedno. O, a tam był ktoś pierwszy, ale nie wiem kto. Dobra. Prawie się udało. Czyli mamy te kilka rzeczy. Ziemia odpoczywała, I ziemie rolne powracały do swoich pierwotnych właścicieli. Długi były, jak się mówi, darowane, a niewolnicy byli wyzwalani. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach nie mamy w Polsce niewolników, nie mamy też, tak jak już mówiłem, tych ziemi tak przypisanych, jak to było w Izraelu. A też ciężko myśleć o zaprowadzeniu tego roku, kiedy ziemie miałaby odpoczywać. Natomiast ta logika, która stoi za tym prawem, to znaczy to wyzwolenie do, to znaczy to, że ziemia należy do Pana Boga, to, że my należymy do Pana Boga, jesteśmy wyzwoleni po to, żeby wyzwalać dalej. Ta logika, to prawo, ono może zostać dalej i może stanowić inspirację dla nas do naszego życia. A zostały mi 2 cukierki, także muszę uważać, ile pytań będę zadawał. Zastanówmy się, w jaki sposób moglibyśmy zastosować ten jubileusz dzisiaj. Jeżeli chodzi o pierwszą rzecz, to znaczy to, że ziemia miała odpoczywać, że zwierzęta miały odpoczywać, co moglibyśmy zrobić, żeby jakoś uczcić to? To było też częścią służby Chrystusa. To było też, na pewno jest częścią tego ostatecznego momentu, kiedy Pan Jezus wróci i zaprowadzi swój porządek. Także co możemy zrobić, żeby w tym kontekście ziemia była lepszym miejscem? Proste rzeczy. Możemy chronić środowisko. Super, tak naprawdę. Bardzo ładnie. W jaki sposób ja dzisiaj mogę chronić środowisko? A kto to mówił, bo ja nie widzę akurat. Możemy go nie zanieczyszczać. Możemy na przykład używać mniej plastiku. A to dla ciebie, bo super odpowiedzi. Prawie się udało. Super, bardzo fajnie. A kolejną z tych rzeczy było to, co Dorotka przypomniała. To znaczy ziemia wracała do prawowitych właścicieli. W jaki sposób moglibyśmy uszanować to prawo dzisiaj? Moglibyśmy się dzielić, na pewno. Słuchajcie, okazuje się, że... ja sobie tu gdzieś zapisałem, jak to się nazywa. Wiecie, co mają wspólnego ze sobą cyna, tantal, wolfram i złoto? To jest ostatni cukierek dla tego, kto jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Metale rzadkie? No tak. To nie jest odpowiedź, której szukam, ale nie dostaniesz cukierka, nie? Jeszcze raz? Są metalami miękkimi. Jeszcze raz? Mosiądz. Nie wiem, w jaki sposób to się łączy. A być może się nie znam. Cyna, tantal, wolfram i złoto są tak zwanymi minerałami konfliktu. To znaczy, jeżeli na jakimś terenie występuje cyna, tantal, wolfram albo złoto, jest bardzo prawdopodobne, że naród, który posiada te złoża, bardzo mocno ucierpi. Widzimy to dzisiaj między innymi w Afryce, ale nie tylko, też w Ameryce Południowej. W miejscach, gdzie wydobywa się rzeczy, z których się potem robi naszą elektronikę, bardzo często sztucznie podtrzymuje się konflikt zbrojny. Kopalnie należą do partyzantek, do grup zbrojnych, które używają niewolników po to, żeby wytapiać, czy bardziej wydobywać surowce, z których my potem korzystamy. W jaki sposób my, tacy zwykli ludzie, możemy się teraz odnieść do takiego globalnego i złożonego problemu? Otóż możemy, to znaczy... Możemy na pewno modlić się o tą sprawę, dlatego że jak się o tym czyta, jak się ogląda dokumenty na ten temat, słuchajcie, to jest naprawdę przerażające, jak wygląda nasz dzisiejszy czas, nasz dzisiejszy świat i te globalne połączenia. A ostatnią z tych rzeczy, o których mówiliśmy, to było wyzwolenie od długów, czy darowanie długów i wyzwolenie niewolników. W jaki sposób moglibyśmy o tym porozmawiać w kontekście dzisiejszego świata? Moglibyśmy przebaczać, jak najbardziej. Słucham? Pracoholizm. Tak, ale w jaki sposób moglibyśmy odpowiedzieć na ten problem? Raczej w tą stronę. Tak, to piękne. Jeżeli ktoś nie ma na jedzenie i jest nam coś dłużny, może warto o tym pomyśleć, żeby mu darować te długi. Ale słuchajcie, jeżeli chodzi o ten ostatni punkt, on jest szczególnie bliski mojemu sercu, dlatego że zawodowo zajmuję się sprawiedliwym handlem, który w jakiś sposób próbuje odpowiedzieć na problem patologicznych zależności międzynarodowych. To znaczy w momencie, kiedy jemy batonik Snickers, którego zawsze bardzo lubiłem, ale którego, no, mówiąc krótko, już nie jem, możemy być prawie pewni, że do zrobienia tego batona, w zasadzie do wytworzenia kakao, które jest potrzebne do zrobienia Snickersa, była użyta praca dzieci. I nie chodzi o taką pracę dzieci, jak byśmy sobie wyobrażali dzisiaj w Polsce, że dzieci wracają ze szkoły, idą na pole i pomagają swoim rodzicom, bo to jest całkiem normalne i akceptowalne. Kiedy w tym kontekście mówimy o pracy dzieci, mamy na myśli to, że dzieci nie mogą iść do szkoły po to, żeby pracować w polu. Są całe mechanizmy, które są wspierane przez wielkie korporacje, które no, sprowadzają się w zasadzie do niewolniczej pracy i też do niewolniczej pracy dzieci. To są dopiero straszne rzeczy, kiedy mój ulubiony baton okazuje się być niesprawiedliwym batonem. Natomiast w jaki sposób możemy sobie poradzić w takim złożonym i trudnym świecie? Słuchajcie, pierwszą rzecz, którą na pewno możemy zrobić, to jest, możemy się po prostu modlić o to, jak dzisiaj wygląda świat. Możemy się modlić tak, jak dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń o królestwie, o tym, żeby Boża wola się stała tutaj na ziemi, tak jak w niebie. To jest na pewno pierwsza rzecz, wydaje mi się, że może najważniejsza z tego wszystkiego. Módlmy się o to, żeby Boża wola się stała, dlatego że na pewno Bożą wolą nie jest to, żeby dzieci nie mogły iść do szkoły, tylko pracowały w jakichś nieludzkich warunkach, czy to w kopalniach wolframu, czy to właśnie przy uprawie kakao. Jaka jest kolejna rzecz, którą możemy zrobić z tymi wszystkimi trudnymi globalnymi problemami? Możemy się zacząć interesować i to jest naprawdę bardzo dużo, dlatego że okazuje się, że minimum wiedzy w kontekście globalnych spraw może nam dać do ręki olbrzymie narzędzia, to znaczy są organizacje z trzeciego sektora, które się specjalizują w pewnych rzeczach. Jest na przykład Polska Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, która bardzo mocno skupia się na ciuchach, na tym, gdzie ciuchy są wytwarzane, na tym, czy to jest robione w etyczny sposób. Kupuj Odpowiedzialnie lobbuje, naciska na wielki przemysł, na marki odzieżowe, też polskie, po to, żeby no, między innymi ujawniały, gdzie są produkowane ich materiały, gdzie są szyte ich ubrania, ale też, żeby brały odpowiedzialność za to, gdzie to się dzieje. W momencie, kiedy śledzimy takie organizacje jak Kupuj Odpowiedzialnie, czy też inne, jesteśmy w stanie wspierać ich, czy to podpisując petycje, z którymi no, na pewno Pan Jezus by się zgodził, czy to być może robiąc coś więcej, ale jesteśmy w stanie na pewno chociaż te petycje robić. To są strasznie ważne rzeczy, które mi osobiście bardzo mocno leżą na sercu. I kiedy czytam Pismo Święte, to właśnie widzę takiego Jezusa, który się przejmuje tymi najmniejszymi ludźmi, których nikt inny już nie widzi. Natomiast to niewolnictwo, te problemy, one zostały przez nasze globalne powiązania wyeksportowane do krajów, gdzie nikt nie widzi. Tak naprawdę nikt z nas nie wie, skąd pochodzą te metale, z których składają się telefony, które każdy z nas ma w kieszeni. A szkoda. To są takie sprawy, które są trudnymi rzeczami. Też trochę specjalnie wybrałem ten moment, żeby o nich mówić. To znaczy moment, w którym świętujemy nasze stulecie niepodległości, stulecie wolności. U nas oczywiście mamy różne, różne ciekawe patologie w Polsce. Natomiast takich sytuacji, o których możemy czytać, jeżeli chodzi o resztę świata, no nie mamy po prostu. Jesteśmy bardzo błogosławieni. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy wyzwoleni do, nie tylko od tego, co było wcześniej. Ta metanoia, ta wewnętrzna przemiana przy spotkaniu z Chrystusem, ona zaczyna się wtedy, kiedy uznamy Chrystusa za najwyższy autorytet. To znaczy w momencie, kiedy ja uznałem, że Chrystus jest dla mnie ważniejszy niż moje kubki smakowe. Mówię akurat w kontekście tego Snickersa. To wtedy mogła się we mnie wydarzyć ta zmiana. W momencie, kiedy to, co on miał do powiedzenia, okazywało się dla mnie ważniejsze niż to, co jest bardzo często dla mnie wygodne, albo to, co ja bym uważał za rozsądne czy racjonalne. Natomiast ta przemiana, ona może dotyczyć całego człowieka. Jeżeli nie spotkałeś jeszcze Chrystusa i nie masz takiego doświadczenia, że twoje centrum dowodzenia zupełnie się zmienia, twoje priorytety są przestawiane przez Pana Boga, jak Go spotykasz, jak czytasz Pismo Święte, to jest moment dla ciebie, to jest dobry moment. Możesz w ten sposób świętować swoje stulecie niepodległości, stając się podległym Panu Bogu po to, żeby wyzwalać następnych. Natomiast Pan Bóg chce, żebyśmy się zmieniali z dobrego w lepsze, z chwały w chwałę. To znaczy, jeżeli chociaż jedna z tych rzeczy, o których rozmawialiśmy, była dla ciebie na tyle interesująca, że czujesz w sercu, że może przestanę używać tyle plastiku, będę brał ze sobą torbę wielorazową do spożywczaka po to, żeby kupować rzeczy. Jeżeli to cię do tego inspiruje, to wierzę w to, że to Pan Bóg puka do twojego serca w tym momencie i pragnie w tobie zrobić jakąś przemianę. Chciałbym, żeby to stulecie, ten nowy okres, który mamy przed sobą, on był dla nas takim radosnym okresem cieszenia się z naszej wolności i przynoszenia wolności kolejnym. Słuchajcie, już kończymy nasze spotkanie, natomiast jeszcze zanim skończymy, został mi jeden cukierek. Jak skończymy spotkanie, tam, tak jak Dorotka mówiła, tam będą osoby, z którymi można się pomodlić, można porozmawiać, można też podejść do mnie i porozmawiać o tym wszystkim, jeżeli coś cię interesuje. Czy to jest po prostu poddanie się Panu Jezusowi? Czy to jest może jedna z tych kwestii, które odnoszą się do prawa jubileuszu? Jeżeli to cię interesuje, zapraszam cię, porozmawiajmy, pomódlmy się razem. Natomiast teraz muszę wymyślić coś, żeby stracić ostatni cukierek. No dobrze, to może takie proste pytanie na sam koniec. Słuchajcie, ile lat Polska była pod zaborami? Aż tyle cukierków nie mam. Proszę bardzo, Ewa, dla ciebie. Powstańmy, pomodlimy się.